pierwszego listu Piotra i wracamy do bardzo praktycznej części tego listu. Apostoł Piotr napisał już wiele takich pokrzepiających słów, by podnieść na duchu przygnębionych chrześcijan, tych pierwotnych adresatów swojego listu, ale też przez to, że oni byli przygnębieni, to korzysta z tego wielu też przygnębionych chrześcijan dzisiaj. Ale teraz, używając takiej metafory domu, Bożego domu, Piotr wprowadza nas do poszczególnych pokojów w tym domu, żeby dotknąć jakiegoś bardzo praktycznego zagadnienia. Także teorie doktryny się powoli takie, chociaż one nigdy nie są suche, ale takie bardzo opisowe kończą, a teraz będą wyraźnie przenikały do naszego życia, w praktykę naszego życia i to w praktykę, która myślę, że nie wszystkim nam się spodoba. Tak jak nie sądzę, że wszystkim adresatom pierwotnym listu Piotra ona się podobała, ale właśnie dlatego mamy ją w Piśmie Świętym, ponieważ gdyby to było coś, co wszyscy znamy, z czym wszyscy się zgadzamy, to po prostu można byłoby to albo ominąć, albo raz o tym powiedzieć, a o tych sprawach czytamy i u Piotra, i u Pawła, i w wielu innych miejscach. Dzisiaj otworzymy i zwiedzimy dwa takie pokoje i przeczytajmy proszę z pierwszego listu apostoła Piotra, z drugiego rozdziału, wersety od 13 do 25, taki dłuższy fragment. Ze względu na Pana bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy, czy to królowi jako wyżej postawionemu, czy namiestnikom jako przez niego posyłanym dla karania złoczyńców, a chwalenia tych, którzy dobrze czynią. Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc zmuszali do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Postępujcie jak ludzie wolni, a nie jak ci, którzy wolnością usprawiedliwiają zło, lecz jak słudzy Boga. Szanujcie wszystkich, miłujcie braci, bójcie się Boga, czcijcie króla. Słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko tym dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Co to bowiem za chwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, to zyskujecie łaskę u Boga. To jest przecież waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. On nie popełnił grzechu, ani w Jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Myśl przewodnia tego fragmentu, to tak jak zatytułowałem to kazanie, jest to wezwanie do posłuszeństwa obywatelskiego. Posłuszeństwa, które obejmuje nawet te czasy, gdy rządzący są bezbożni, a pracodawca niesprawiedliwy. Zobaczymy wspólnie w tym fragmencie takie trzy rzeczy. Po pierwsze, jakie są intencje apostoła Piotra, jakie są jego zalecenia i wreszcie, jaki podaje nam przykład do naśladowania. Zaczniemy od intencji. W wersetach poprzedzających nasz fragment bezpośrednio w 11 i 12 apostoł Piotr wzywa, żeby nasze życie było wypełnione dobrymi uczynkami. I zaraz po tym daję konkretne przykłady, jak wyglądają takie chrześcijańskie dobre uczynki w społeczeństwie, w miejscu pracy i w związku małżeńskim. Widzimy w 12 wersecie, byście postępowali wśród pogan nienagannie i później, żeby przyglądając się naszym, waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu. Czytając ten nasz dzisiejszy fragment, mogliśmy zauważyć, że Piotr jest bardziej wybiórczy niż na przykład apostoł Piotr. Apostoł Piotr bardziej wybiórczy niż apostoł Paweł. Oczywiście, że apostoł Paweł. bo zajmuje się tylko jedną stroną tych relacji międzyludzkich i mówi o dobrych uczynkach w stosunku do tych, którzy najbardziej są narażeni na złe traktowanie, na jakąś krzywdę. Nie jest to taki zrównoważony traktat o relacjach społecznych czy w pracy, jak na przykład w liście apostoła Pawła do Efezjan, do Kolosan czy w listach pasterskich, które mówią: słudzy, róbcie coś tam, panowie, róbcie coś tam, ojcowie, coś tam, synowie czy tam dzieci, żony, coś tam, mężowie. Okej, tu będzie jeden werset o mężach, ale tak naprawdę reszta z tego jest tylko połowiczna, a w ogóle Piotr wyciął rodziców i dzieci, a zastąpił ich przywódcami politycznymi i obywatelami. Jaka jest zatem intencja? O co chodzi Piotrowi w tym fragmencie? Otóż ta intencja jest bardzo prosta. Przedstawia nam przykłady dobrych uczynków dokonywanych, robionych przez ludzi wierzących, niezależnie od tego, czy są traktowani dobrze, czy źle. Nawet jeśli ze strony zwierzchników pracy, czy władz krajowych, czy lokalnych, ludzi wierzących spotyka krzywda, to ma nic nie zmienić w naszej postawie. W tej postawie robienia dobrych uczynków, starania się życia nienagannym, wzorowym życiem. Bez znaczenia, czy spotyka nas za to pochwała, czy nie. Czy jesteśmy traktowani dobrze, czy nie. Nawet jeśli współmałżonek nie jest wierzący i nie żyje zgodnie z Pismem Świętym, ale o tym akurat dzisiaj nie czytaliśmy, to zostawiamy sobie na kolejny raz. Ta intencja, myślę, że jest oczywista. Nie ma tutaj żadnej warunkowości. Jeśli władza, jeśli pracodawca, jeśli współmałżonek będzie dobry, pozytywny, wspierający, nagradzający, szlachetny, to wtedy ty staraj się pracować jak najlepiej, być jak najlepszym obywatelem, być jak najbardziej kochającym, wychodzącym naprzeciw potrzebom współmałżonkiem. Tu nie ma w ogóle tej warunkowości. Przeciwnie, Piotr mówi, nawet jeśli jest źle i beznadziejnie, chociaż tak nie powinno być, bo władza, jak mówi, powinna nagradzać dobre postępowanie, a karać to, co jest złe. Nawet jeśli władza jest niesprawiedliwa, to nas nie zwalnia z tego, że mamy te dobre uczynki robić i prowadzić nienaganne życie. Także taka jest intencja. Jakie są zalecenia? Właściwie, gdyby ująć to jednym słowem, to zaleceniem Piotra jest uległość. To słowo wyjaśnia, o co chodzi Piotrowi, gdy pisze o nienagannym postępowaniu i dobrych uczynkach. Ta idea uległości pojawia się w wersecie otwierającym każdą z relacji międzyludzkich podanych w tym fragmencie i rozpoczynającym trzeci rozdział. W 13 wersecie: ze względu na Pana bądźcie poddani wszelkiej władzy. Werset 18: słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani Panom. I w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału: podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom. I dla ludzi w naszych czasach jest to przynajmniej zaskakujące. A właściwie jest to tak wbrew naszej kulturze, cywilizacji Zachodu, jak to jest tylko możliwe. A gdzie prawa człowieka? A gdzie miejsce na obywatelskie nieposłuszeństwo lub strajk? Gdzie nasza godność? Gdzie prawo do samostanowienia? Ja mam prawo. A jednak Piotr wykazuje, że dobre i nienaganne życie wspólnoty chrześcijańskiej jest nic nie warte, jeśli nie jest połączone z podporządkowywaniem się władzy, z wierzchnością. Uległość jest bardzo ważną cechą chrześcijańskiego charakteru i ona wynika z czego? Wynika z Bożej dobroci i z Bożej łaski wobec nas. Nie jest to jakieś ślepe i bezrefleksyjne przestrzeganie zasady. Ta uległość, to poddanie wynika bezpośrednio z tego, że Chrystus usłużył nam. Że On był poddany, że On był uległy, że Jego łaska jest nad nami. Zasada uległości, o której czytamy w tym fragmencie, w wersecie i 13, i 18, zauważmy, że nie jest takim fundamentem naszej wiary. Nie jest doktryną pierwszego rzędu. Natomiast ona określa postępowanie chrześcijanina. Dlaczego? Ponieważ naszym celem jest upodabnianie się do Zbawiciela naszego. Jak czytamy w wersecie 21, abyśmy poszli w Jego ślady. Więc zauważmy, że tym punktem ciężkości jest tutaj nie nasza uległość, nasze poddanie, ale łagodność i uległość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z Jego powodu wierzący mężczyźni i kobiety chcą się uczyć, chcemy się uczyć tej postawy poddania, uległości. I znowu nie robimy tego dlatego, ponieważ mamy się trzymać ślepo jakiejś zasady, ale robimy to z miłości do tego, który, jak czytamy w 24, 25 wersecie, wziął na siebie nasze grzechy i jest naszym pasterzem. To przyjrzyjmy się w takim razie pierwszej relacji społecznej. Mamy ją w wersetach 13, 14. Ze względu na Pana bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy. Czy to królowi, jako wyżej postawionemu, czy namiestnikom, jako przez niego posyłanym dla karania złoczyńców, a chwalenia tych, którzy dobrze czynią. Wymowa i siła słów Piotra jest o tyle większa, gdy weźmiemy pod uwagę, że cesarzem w tym momencie, kiedy Piotr pisze te słowa, jest Neron. Ten rzymski władca, który w pierwszym wieku kierował wielkimi prześladowaniami chrześcijan w Rzymie i w okolicy. Za czasów Nerona nie było prześladowania na całym terenie cesarstwa rzymskiego, to był Rzym i okolice. Ale jego prześladowania były krwawe i brutalne. Do innych władców tego czasu należeli namiestnicy Poncjusz Piłat, Felix. Pierwszy, jak wiemy, wydał Jezusa na śmierć. Drugi bawił się swoją władzą, trzymając Pawła w więzieniu, czekając na łapówkę i po prostu korzystając z tego, że może. Że nie ma wyroku, nawet nie ma żadnych prawdziwych oskarżeń, ale on po prostu może. Więc korzysta sobie z tego. Wszyscy ci trzej panowie żyli w czasach, do których odnosi się Piotr. Każdy z nich był bezduszny i pozbawiony takiej przyjaznej postawy, przyjaznych zamiarów wobec chrześcijan. A jednak Piotr mówi nam, byśmy byli poddani władcom takim jak oni. Okupantom, często skorumpowanym, bezwzględnym wobec poddanym im ludziom. I znowu byłoby pytanie, ale dlaczego Piotrze? Werset 15 daje nam odpowiedź. Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc zmuszali do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Nasza motywacja jest następująca. Podporządkowywanie się władzy jest najsilniejszą apologią, najsilniejszą obroną przeciwko poglądowi, że chrześcijaństwo to tylko pogoń za pieniędzmi, za władzą i niemoralność. Bo złe zachowania nawet pojedynczych osób były i są wykorzystywane, żeby przyprawić gębę całemu chrześcijaństwu. I okej, jako kościół mniejszościowy w Polsce mamy ten komfort, że możemy powiedzieć, najgrubsze afery, jakie duchowni wywołują w naszym kraju, to nie my. Ale czy to nie ma jeszcze większego przełożenia na nasze rodziny, na naszych współpracowników, na naszych sąsiadów, ludzi, którzy nas otaczają, którzy czasami wiedząc, że jesteśmy protestantami, którzy czasami słuchając od nas Ewangelii, niestety czekają, kiedy będziemy niespójni, kiedy nam się noga potknie i coś zrobimy i powiem, aha, i czym ty się ode mnie różnisz, człowieku? Mimo że wszyscy mogą się w grupie uznawać za chrześcijan, to czekają, kiedy tobie się noga potknie. Więc Piotr mówi, niezależnie od tego, czy szef jest sprawiedliwy czy niesprawiedliwy, czy faworyzuje czy nie faworyzuje, czy władza jest taka czy jest inna, my mamy wykonywać naszą pracę najlepiej jak potrafimy. mamy prowadzić nienaganne życie. Za przykładem naszego Pana i Zbawcy. Możemy się trochę pocieszyć, że Piotrowi również nie przyszło to tak naturalnie. Bo pamiętamy noc, kiedy Pan Jezus został zdradzony w ogrodzie, a Piotr przyniósł ze sobą miecz i uznał, że nadeszła pora na walkę i uciął ucho jednemu. Ale teraz, pisząc ten list, to jest kilkadziesiąt lat później, jako człowiek starszy i mądrzejszy, Piotr mówi do nas w skrócie: odłożyłem ten miecz, a wziąłem do ręki inny miecz. Ten, który ma możliwość przeszycia ludzkiego serca aż do najdalszej jego głębi. Który potrafi rozdzielić dobro od złego, grzech od sprawiedliwości. Piotr nauczył się swojej lekcji. Teraz jest wolny. I w tej wolności może się podporządkować. I jak pisze w wersetach 16 i 17, postępujcie jak ludzie wolni, a nie jak ci, którzy wolnością usprawiedliwiają zło, lecz jak słudzy Boga. Szanujcie wszystkich, miłujcie braci, bójcie się Boga, czcijcie Króla, bo wolność jest po to, by służyć. Wolność nie jest po to, by jej nadużywać. Pokusiłbym się wręcz o stwierdzenie, że nieznajomość tych prawd ma swoje odzwierciedlenie w dzisiejszym podejściu niektórych, żeby nie powiedzieć wielu, ewangelicznie wierzących ludzi do polityki. I tej krajowej, i tej lokalnej, i powiedzmy, że europejskiej, jako że jesteśmy częścią i takiej polityki. I w podejściu do władzy krajowej można ze zgrozą czasami usłyszeć z ust ludzi wierzących, że ten prezydent nasz jest taki, a premier owaki, a ci złodzieje i nieudacznicy z wiejskiej. Podobnie o władzy lokalnej, ta prezydent, co ona, taka, owaka. I mówią to ludzie, którzy powinni znać tą bardzo podstawową zasadę. Uległości i poddania. Modlitwy o naszych zwierzchników. O błogosławienie im. I żeby w tym błogosławieństwie poznali Ewangelię i Bóg przemienił ich życie. Ta durna władza, która każe nam to i tamto, która pozamykała nas po domach. Ci kretyni, tamci złodzieje. Żeby nie używać epitetów. Już nawet nie chcę myśleć o tym, że biblijnie wierzący człowiek mógłby pójść na demonstrację lub sympatyzować z hasłami, że zakaz zabijania nienarodzonych dzieci to jest wojna, to jest piekło kobiet. I krzyczeć do władzy na całe gardło tych 8 gwiazdek. Ale ktoś powie: jestem wolnym człowiekiem i mam prawo. Jest demokracja. Są prawa człowieka. Prawo do tego, prawo do tamtego. To ja jeszcze raz zwrócę naszą uwagę na wersety 16 i 17. Postępujcie jak ludzie wolni. Czyli mam prawo. Ale nie jak ci, którzy wolnością usprawiedliwiają zło. Ale jak słudzy Boga. Szanujcie wszystkich. Kochajcie braci i siostry. Bójcie się Boga, czcijcie Króla, bo nasza wolność jest po to, żeby służyć. I jeśli moglibyśmy sobie taką retrospekcję wewnętrzną zrobić na chwilę i pomyśleć, o czym my ze sobą rozmawiamy. Bo że rozmawiamy o tym, co u nas słychać, czyli jak w pracy, jak w domu, jak dzieci, jak to, jak tamto, jest jak najbardziej naturalne, ponieważ dzielimy częściowo nasze życie, chcemy wiedzieć, co słychać u drugiej osoby, żeby być dla siebie wsparciem, pomocą, cieszyć się sukcesem drugiej osoby, wspierać wtedy, kiedy trzeba wspierać. Ale pomyślmy, ile w naszych rozmowach może pojawiać się właśnie tej arogancji i braku uległości i poddania wobec władzy. A prawda jest taka, że ta polityka to w ogóle nie jest nasz świat. Bo ten świat w ogóle nie jest naszym światem. My tu jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy po to, żeby żyć Bogu na chwałę. Jesteśmy po to, żeby być Jego ambasadorami. Po to, żeby inni, patrząc na nas i słuchając nas, Chrystusa mogli zobaczyć. A nie stwierdzić, że właściwie to oni się niczym nie różnią od nas. Tak samo jadą po zwierzchnikach, po władzy, po prezydencie, po premierze, po politykach, po tym wszystkim. Bez nadzieja, źle ciągle. To czy Chrystus naprawdę świeci w moim sercu? Czy świeci w twoim sercu? Czy Boży pokój, Boża miłość naprawdę wypełnia twoje serce, twoje emocje i to, czym żyjesz? Powiedzieć, jest ciężko, bo kredyt podskoczył, jest jak najbardziej prawdziwe. Ale powiedzieć, ci złodzieje z wiejskiej, to już nie jest prawdziwe. Znaczy, nie jest prawdziwe. Jest względnie prawdziwe. Powiedzieć, że ta władza nie dba o nasz kraj tak, jak powinna dbać, jest jak najbardziej prawdziwe. Natomiast już występowanie przeciwko jednemu czy drugiemu, to tak naprawdę to nie jest nasz świat. I nie od tego jest Kościół. W wersecie 17 Piotr łączy cztery krótkie zachęty, wyzwania, zalecenia, imperatywy, jakkolwiek, które mają być naszymi wyróżnikami. Zaczyna od słów: szanujcie wszystkich. Nie tylko tych, którzy waszym zdaniem subiektywnie z jakiegoś powodu na to zasługują. Szanujmy wszystkich. To jest jedna z podstawowych zasad chrześcijaństwa. Jedna z podstawowych zasad, która przyjęła się w cywilizacji Zachodu, chociaż dzisiaj odcina się od tego chrześcijaństwo, ale wystarczy pojechać gdzieś poza Europę i poza naszą cywilizację. Okaże się, że czegoś takiego jak szacunek do innego człowieka to nie jest coś, co jest wrodzone człowiekowi. To bezpośrednio wynika ze słów Bożych, które skierował do człowieka. Tego nie ma w hinduizmie, tego nie ma w buddyzmie, tego nie ma w Azji, tego nie ma poza chrześcijańskimi wpływami, ponieważ to jest wyzwanie dla nas. Szanujcie wszystkich ludzi, ponieważ każdy człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Później, w następnym Piotr idzie trochę wyżej i mówi: kochajcie braci. Kochajcie, czyli szukajcie ich dobra. Szukajcie ich dobra, nie oczekując niczego w zamian. Po prostu kochajmy się nawzajem. Kto potrzebuje pomocy, tę pomoc powinien otrzymać. Żeby ją otrzymać, musi albo powiedzieć, albo my musimy znać, żeby wiedzieć, kiedy kto potrzebuje tej pomocy. Wchodzi jeszcze wyżej, mówi: Boga się bójcie. Nie ludzi, nie krzywdy, nie choroby, nie biedy, ale Boga się bójmy. Przed Nim miejmy respekt. I na koniec wraca do tego, od czego zaczął cały dzisiejszy fragment i mówi: czcijcie króla. Czcijcie króla i jego namiestników. Okazujcie odpowiedni szacunek, odpowiednią cześć wszelkiej władzy. Możemy mieć prywatnie różne zdania i opinie na temat poszczególnych polityków, a jednak póki są u władzy, a wiemy, że wszelka władza pochodzi od Boga, należy im się nasz szacunek. Gdy skończą być u władzy, sytuacja się zmienia. Ale ciągle jesteśmy zobowiązani tym, żeby szanować wszystkich ludzi. A jeśli takie myśli i takie słowa pojawiają się w twojej głowie, w twoim sercu, to zadaj sobie pytanie, skąd ta złość? Skąd ten gniew? Jaką tak ważną część twojego życia ta sytuacja ukłuła, że wzbudza to w tobie takie emocje, żeby o prezydencie, premierze, posłach, ministrach, prezydentach miast mówić brzydkie rzeczy. Bo przypuszczalnie tam umiejscowił się jakiś bożek, któremu służysz wiernie i właśnie został uderzony i wzbudziło to twoje emocje. A przecież ten świat to nie jest nasz świat. My zmierzamy do wieczności. Wszystko, co najpiękniejszego, jest ciągle przed nami. A tutaj co mamy robić? Żyć Bogu na chwałę. I cieszyć się Nim każdego dnia. Robić swoją robotę najlepiej, jak potrafimy. I prowadzić nienaganne życie. Kończąc, bo dzisiaj będzie tylko o pierwszej relacji, bo inaczej potrwałoby to godzinę, a za parę tygodni znowu będę miał okazję mówić do was, więc przejdziemy do drugiej. Więc dzisiaj tylko o tej relacji Kościół, a poddanie się władzy. Następnym razem będzie pracodawca, pracownik, a później parę słów o małżeństwie. Więc tak, przypominając, szanujmy wszystkich. Kochajmy ludzi wierzących. Żyjmy w bojaźni i szacunku przed Bogiem. I szanujmy władzę. Nawet jeśli jest nieuczciwa. Nawet jeśli jest skorumpowana. Szacunek nie polega na tym, że nazywam czarne białym, a białe czarnym. Jeśli ktoś kradnie, to kradnie. Ale ciągle mam szanować władzę. Mam szanować prezydenta. Mam szanować premiera. A przecież wiemy, że Bóg ich rozliczy. Tym bardziej, że żyjąc w świecie fake newsów, tak łatwo jest kogoś obarczyć winą za coś, czego nigdy nie popełnił. A nigdy się nie dowiedzieć o prawdziwej winie, która została zatuszowana. Więc zostawmy tą pomstę i sprawiedliwość Bogu. A my? Pamiętajmy, że Kościół nie jest od polityki. Nie jest od strajków. Nie jest od manifestacji partyjnych. Kościół jest od czynienia dobrze. Od bycia na służbie u Boga. Od bycia Jego ambasadorami na tej grzesznej ziemi. A jeśli z tego powodu spotykać nas będą przykrości, to pamiętajmy, że jesteśmy w najznakomitszym gronie. Samego Pana Jezusa i tych, którzy wiernie poszli za Nim. I obyśmy w tym byli przykładem również dla innych wierzących ludzi. Ale żebyśmy też byli świadectwem dla naszych krewnych, znajomych, sąsiadów, że owszem, mamy swoje poglądy polityczne. Jeśli mamy. Jeszcze bardziej mamy swoje wartości, biblijne wartości. I na kompromis z nimi nie idziemy. Ale szanujemy wszystkich ludzi. Kochamy wierzących. Mamy głęboki szacunek i respekt przed Bogiem. I władzę świadomie, intencjonalnie chcemy szanować. Nawet jeśli jest krzywdząca. Przed Bogiem zdadzą sprawę. A jak mówi przysłowie, choć Pan Bóg nierychliwy, to sprawiedliwy. I nie do tego zostaliśmy powołani jako Kościół. Powstajmy proszę do wspólnej modlitwy.